drodzy bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, dzisiaj na całym świecie w kościołach różnych chrześcijańskich mówi się o tak zwanym dniu Pięćdziesiątnicy. Dzisiaj jest mamy dzień Pięćdziesiątnicy. W związku z tym chciałbym powiedzieć coś na temat Ducha Świętego. Jest wiele różnych kontrowersyjnych rzeczy na temat Ducha Świętego, ale o nich nie chcę mówić, nie będę się na tym skupiał. Ale chciałbym powiedzieć o czymś, co myślę jest dla nas istotne i ważne i co może nam też trochę pomóc spojrzeć z trochę może takiej nowej perspektywy na tą prawdę. Pierwsza ważna rzecz. Nie można prowadzić życia chrześcijańskiego bez Ducha Świętego.
Amen.
To jest niemożliwe. Drodzy, nie można być chrześcijaninem, nie posiadając Ducha Świętego w sobie. To jest niemożliwe. Bardzo często jest tak, że ludzie starają się czasami ze wszystkich sił żyć życiem chrześcijańskim i to nie wychodzi. I mówią, nie działa. Staram się, robię wysiłki, wszystko, jakoś to nie działa. Drodzy, bez Ducha Świętego to nie będzie działało. Kiedyś pewien człowiek szukał pracy i nie mógł znaleźć pracy, jednak w biurze pośrednictwa dali mu taką propozycję, że w zoo jest możliwość pracy. Kiedy tam się zgłosił, to powiedzieli mu, wie pan, mamy możliwość pracy, a taką trochę nietypową tą pracę. On mówi, ja szukam, nie mam nic, to cokolwiek wezmę. On mówi, taka trochę trudna sprawa, ale mówi, zdechła nam małpa, taki duży goryl. No i chodzi o to, żeby pan się przebrał w skórę tego goryla i udawał goryla po prostu przez jakiś czas. Żeby zwiedzający widzieli, że ta atrakcja była, nie? On na początku tak trochę mówi, przecież nie wiem, jak to robić. To nie takie trudne, tam pomożemy panu, pokażemy. Bardzo chciał pracować, zgodził się. Na początku było mu trudno, ale po paru dniach tak się wprawił, że całkiem nieźle mu to szło i tam się huśtał na tych huśtawkach jak małpa, zachowywał się jak małpa i kiedyś tak się rozhuśtał, że wyleciał z tej klatki i wpadł do klatki lwa. I przerażony, a lew akurat spojrzał na niego, a on przerażony już chciał zacząć krzyczeć pomocy, ratunku i nagle lew się odzywa, zamknij się, bo nas obydwóch wywalą. Wiecie, czasami tak jest, że wydaje się, że ktoś stara się tak bardzo o własnych siłach podrobić coś, czym nie jest. Ale to, wiecie, zawsze w końcu wyjdzie na jaw. Nie da się tego zrobić. Bez mocy Ducha Świętego nie możemy prowadzić życia chrześcijańskiego. To jest bardzo ważna prawda. Kiedy apostoł Paweł był, czytamy o tym w 19 rozdziale Dzieł Apostolskich, był w Efezie, to czytamy tam taką ciekawą rzecz. 19 rozdział Dzieł Apostolskich i czytam pierwszych kilka wersetów. Od 1 do 7. Podczas gdy Apollos przybywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy tam niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili językami, prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Kiedy Paweł tam się znalazł, zobaczył tych ludzi, to coś mu tam w nich chyba nie pasowało, bo mówi, zapytał ich, czy otrzymali Ducha Świętego, bo widział, że coś tam im w ich życiu brakuje. No i okazało się, że oni w ogóle nie wiedzą, o czym mówi. To byli ludzie, którzy jeszcze nie narodzili się na nowo, którzy jeszcze nie mieli Ducha Świętego. Oni dopiero poselstwo Jana przyjęli, chrzest Jana przyjęli i uwierzyli na podstawie tego, co mówił Jan. Jan wskazywał na to, że przyjdzie Mesjasz i oni tak to uwierzyli. I dopiero on im zwiastował o Jezusie, oni uwierzyli, przyjęli Ducha Świętego i rzeczywiście ich życie się dopiero wypełniło i dopiero się zaczęło coś dziać. A więc, drodzy, bez Ducha Świętego nie można być uczniem Jezusa Chrystusa.
Amen.
Uczeń Jezusa Chrystusa to nie jest ktoś, kto o własnych wysiłkach próbuje to wszystko zrobić. Bo wiecie, życie chrześcijańskie to jest jak chodzenie po wodzie. To jest coś niemożliwego. Tego nie można zrobić. Ale Piotr, kiedy Jezus powiedział do niego, przyjdź, na słowo Jezusa wyszedł z łodzi i szedł po wodzie. Ale przecież to jest niemożliwe. No właśnie, a Piotr szedł na słowo Jezusa. Drodzy, i to jest tak z życiem chrześcijańskim. Robimy coś, co jest niemożliwe dla naturalnego człowieka. To jest możliwe tylko dla kogoś, kogo Duch Święty wypełnił i uzdolnił, kto narodził się na nowo z Ducha Świętego i jest w stanie zacząć żyć zupełnie innym życiem. Dlatego Boże Słowo mówi w liście do Rzymian 8:9, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli nie ma Ducha Chrystusowego w nas, to tak naprawdę nie należymy do Jezusa Chrystusa. No bo dopiero kiedy człowiek przyjdzie do Chrystusa, kiedy narodzi się na nowo, kiedy się nawróci do Niego prawdziwie, wtedy Duch Święty zamieszkuje w jego życiu i wszystko się odmienia i zaczyna się zupełnie nowe życie. Chciałbym, drodzy, dzisiaj powiedzieć o takich trzech rzeczach, które wskazują na to, że Duch Święty jest w tobie. Oczywiście, zanim o tym powiem, to powiem jeszcze tak. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, Duch Święty przekonuje o grzechu. Prawda? Czytamy o tym. O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To Duch Święty sprawia, że my w ogóle jesteśmy w stanie uwierzyć w Jezusa. Pan Jezus mówi, że jeśli Ojciec nie pociągnie, jesteśmy w stanie przyjść do Niego. Prawda? My czytamy, że jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Panem, to tylko w Duchu Świętym. Prawda? A więc już samo uwierzenie w Jezusa bez Ducha Świętego nie jest możliwe. Drodzy, kiedy ja widzę człowieka, który pragnie Boga, który szuka Boga, to wiem, że w nim już działa Duch Święty. Bo nikt sam z siebie nie jest w stanie interesować się Bogiem, jeśli Duch Święty w nim nie działa. Weźcie prostego, pierwszego lepszego człowieka z ulicy i zacznijcie mu mówić o duchowych prawach. Pan, co? Pan, daj mi Pan spokój. Wiecie, ludzie żyją zupełnie czymś innym. To nie jest dla nich nic ciekawego. Oni się tym nie interesują. Sami wiecie, jak trudno jest zaprosić kogoś, żeby posłuchał Słowa Bożego, prawda? Dlaczego? Bo ludzie nie mają Ducha Świętego. Bo żyją zupełnie innym życiem. Bo prowadzi ich zupełnie często inny duch, w inną stronę. A więc bez Ducha Świętego nie można w ogóle rozpocząć życia chrześcijańskiego. Ale kiedy już jesteśmy chrześcijanami, takie trzy rzeczy, które wskazują na to, że Duch Święty jest w tobie. Jeśli ich nie ma, to powiem tak, albo ten Duch Święty, albo go w nas nie ma, albo jest jakiś problem z naszym nawróceniem, a może gasimy Ducha Świętego. Boże Słowo też o tym mówi. Można zasmucać, można gasić, także ten Duch Święty tak nie w pełni w nas działa, tak jak powinien. Tak jak Pan Jezus tego chciał dla nas. Pierwszy dowód, że Duch Święty jest w nas, to przeczytam Ewangelię Jana, dwa fragmenty z Ewangelii Jana, 15:26. To już brat dzisiaj czytał rano, nie umawialiśmy się zupełnie, ale przeczytał ten fragment. 15:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
14.
Przepraszam, 14:26, a 15:26, ale ten też jest dobry. 15:26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ten 15:26, chciałem się na nim skupić. A więc Pan Jezus mówi tak, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, to co on zrobi? Złoży świadectwo o mnie, mówi Pan Jezus. Czyli co? Duch Święty wskaże na Jezusa. Drugi fragment, 16:14. Pan Jezus mówi tak, można od 13 przeczytać. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. I teraz 14 werset. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Zobaczcie, co zrobi Duch Święty? uwielbi Jezusa. Gdzie? W nas, w swoich uczniach. A więc Duch Święty, wiecie co sprawia? Głód w moim sercu, by jeszcze lepiej poznać Jezusa. To jest pierwszy dowód, że Duch Święty jest w tobie. Że masz w sobie głód, pragnienie, żeby poznać lepiej Jezusa. Wiecie, to nie jest coś naturalnego. To nie jest coś, co można sobie wytworzyć. To jest wynikiem działania Ducha Świętego w tobie. Wiecie, to jest tak, jak, że Duch Święty tak jakby wdycha to imię Jezus w twoje serce, w twój umysł, w twoją duszę. On mówi o tym Jezusie, on wskazuje na tego Jezusa. On sprawia, że my zaczynamy pragnąć poznać jeszcze lepiej, jeszcze bardziej Jezusa. A więc Jezus staje się dla mnie kimś ważnym. Staje się dla mnie żywą osobą, która wychodzi z kart Biblii, staje się moim Zbawicielem, moim przyjacielem, kimś bliskim, kogo chcę poznawać. Wiecie, prawdziwie wierzący człowiek to jest ten, który chce poznawać Jezusa. To jest to pragnienie w nim, które tak naprawdę nigdy do końca nie zostaje zaspokojone. Wciąż ono jest i ono ma być. I to jest dobre. Tak powinno być. To jest dowód, że Duch Święty jest w tobie, że On działa. Można zadać sobie pytanie, jak to jest w moim i twoim życiu? Czy masz pragnienie, żeby poznawać Jezusa? Czy jest w twoim sercu takie pragnienie? A może jest ono gdzieś przygaszone? A może jest jakoś ten Duch Święty zasmucony? Że może tego pragnienia gdzieś tam... Wiecie, gdy żyjemy w tym świecie, bardzo często jest trudno zachować taką postawę chrześcijańską. Wiecie, to jest bój. To jest walka. To nie jest takie proste czasami. Czasami trzeba walczyć o to, żeby właściwie wybrać. Żeby wybrać to, co właściwe. To nie zawsze jest takie proste i oczywiste. Oznacza to często poniesienie pewnego kosztu również. I to jest też należy do chrześcijańskiego życia. A więc, drodzy, ten pierwszy dowód tego, że Duch Święty jest w tobie, to jest ten głód, to pragnienie w moim sercu, by lepiej poznać Jezusa. Drodzy, nie można tego inaczej powiedzieć, jak to, że życie chrześcijanina jest skoncentrowane na osobie Chrystusa. W teologii się mówi, że teologia jest chrystocentryczna. Czyli właśnie Chrystus jest w centrum. I tak ma być. Cały Nowy Testament wskazuje nam, że Chrystus jest w centrum. Jeśli usuniemy Chrystusa z centrum naszej nauki, naszej teologii, naszej doktryny, to jesteśmy na bardzo niebezpiecznych ścieżkach i prawdopodobnie zbłądziliśmy. Dlatego, że Chrystus musi być w centrum całego naszego nauczania, ale też w centrum naszego życia. Nie tylko tego, co wyznajemy, nie tylko tego, co głosimy, ale tego, jak żyjemy. On musi być w centrum naszego życia. I to jest działanie Ducha Świętego. Człowiek sam z siebie nie potrafi tego zrobić. Im dłużej myślę, im bardziej żyjemy z Chrystusem dla Niego, tym bardziej ta osoba Jezusa będzie dla nas ważna w naszym życiu. Wiecie, czasami jest takie niebezpieczeństwo. Niektórzy tak dużo mówią o Duchu Świętym, że zaczynają koncentrować się bardziej na Duchu Świętym niż na osobie Jezusa. Chciałem pewien przykład podać, który może pomoże nam trochę lepiej to zrozumieć. Pewien człowiek pojechał do innego kraju i pracował tam 2 lata, a miał w swoim kraju miał dziewczynę, z którą razem zaczęli znajomość i obiecał jej, że codziennie będzie pisał listy do niej. No i rzeczywiście pisał codziennie listy do niej, taki był w tym wierny, zakochany, i kiedy wrócił do domu, wiecie co się okazało? Że ona poślubiła listonosza. Listonosz codziennie przynosił jej list. Codziennie się z nim widziała, codziennie z nim rozmawiała i tak się jakoś zapoznali, że w końcu go poślubiła. Dlaczego ten przykład mówię? Drodzy, Duch Święty działa w nas po to, żebyśmy byli zakochani w Jezusie. Żeby On był centrum naszego życia. Duch Święty działa zawsze w tle. I to jest Boży plan, żeby tak było. On nie skupia naszej uwagi na sobie. My nie mamy skupiać się na Duchu Świętym, ale na osobie Jezusa. Im bardziej wywyższasz Jezusa, tym bardziej Duch Święty w tobie działa. To jest dowód właśnie obecności Ducha Świętego w tobie, że pragniesz poznać Jezusa coraz bardziej. A więc, drodzy, nie poślubiajmy listonosza, tylko bądźmy skoncentrowani na Chrystusie. Bo to jest dowód tego, że Duch Święty naprawdę w tobie i we mnie jest. Wiecie, z tego wynika też taka rzecz, że Biblia staje się dla nas taką nową księgą, taką żywą księgą. Wiecie, zanim Duch Święty pojawia się w naszym życiu, no to Biblia no jest taką nudną księgą raczej, nie? No, tam przekopać już tą Biblię. Stara księga dla starych ludzi, może dla jakichś teologów, ale dla mnie. Tak często młodzi ludzie może myślą. Ale kiedy Duch Święty pojawia się w twoim życiu, to Biblia staje się dla ciebie nie tylko jakąś tam księgą, ale staje się... Ty chcesz to czytać. Dlaczego? Bo chcesz poznać Jezusa bardziej. Wiecie, to jest tak jak... Biblia staje się jak list od kogoś, kto cię kocha. Drodzy, kiedy ja poznałem moją żonę, mieszkałem wtedy w Warszawie, bo studiowałem, a ona mieszkała w Łobrze. 500 kilometrów. Łobrze to jest taka mała miejscowość pod Szczecinem, małe miasteczko. I rzadko się widywaliśmy. To była era, kiedy nie było jeszcze e-maili, SMS-ów, Facebooków i wszystkiego tego, co dzisiaj mamy. A więc co? No, pisaliśmy listy. Dużo listów. Czasami pisałem też, zanim otrzymałem odpowiedź, już napisałem następny. Tak, prawda? Kiedy dostałem ten list od niej, no to wiecie, czytałem. I wyobraźcie sobie, żebym dostał, żebyśmy się cofnęli do tej sytuacji, dostałbym list właśnie od mojej jeszcze nie żony, tylko wtedy jeszcze mojej dziewczyny i bym chciał wam przeczytać. Bylibyśmy razem gdzieś na jakimś wyjeździe i powiedziałbym do was: słuchajcie, dostałem list od mojej Ani, czy chcecie posłuchać? Byście powiedzieli: no dobra, przeczytaj nam. No i bym przeczytał wam, wiecie, z wypiekami na twarzy taki list, nie? No byście powiedzieli: no fajnie, okej. Ale za godzinę ja bym powiedział: słuchajcie, będę znowu czytał list od mojej Ani, czy chcecie przeczytać? No, byście powiedzieli: no wiesz, no my już słyszeliśmy, no drugi raz, no po co, nie? Ale ja bym był przejęty, im znowu chciał przeczytać, im znowu czytał. No i za godzinę bym znowu trzeci raz was zapytał: słuchajcie, czy chcecie posłuchać? Byście powiedzieli, daj nam spokój. My już słyszeliśmy to dwa razy, już nie mamy ochoty, już znamy ten list. Nic ciekawego tam już więcej dla nas nie ma. Dlaczego ja bym chciał go czytać kolejny raz, a dla was to by było, no co ciekawego w tym liście tam jeszcze więcej może znaleźć, nie? A dla mnie to byłoby coś, ja będę czytał jeszcze więcej razy. Dlaczego? Bo zastanawiam się, co ona tam napisała, a pomiędzy wierszami coś powiedziała, nie dopowiedziała, a może i tak będę, wiecie, analizował każde słowo, nie? Żeby coś więcej tam wyczytać. Dlaczego? Bo mnie wiąże z nią szczególna relacja, relacja miłości. I to sprawia, że mogę czytać wciąż na nowo ten list, dopóki następnego nie dostanę, nie? Ale dla was, no, wy nie macie takiej relacji z tą moją dziewczyną, więc, no, więc co to dla was, nie? I drodzy, to jest właśnie to, kiedy Duch Święty pojawia się w naszym życiu, to Biblia staje się dla nas księgą, to jest list od naszego ukochanego Ojca, który nas kocha. I my chcemy to czytać, my chcemy poznawać Jezusa bardziej. Ona staje się dla nas żywą księgą. A więc pierwszy dowód na to, że Duch Święty jest w tobie, to jest ten głód, to pragnienie, by poznać lepiej Jezusa. I teraz drugi dowód. Kiedy zajrzymy do listu do Galacjan, to są bardzo znane słowa. List do Galacjan, 5 rozdział i 22-23 werset. Wielu z nas zna to na pamięć. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu, tak? Drodzy, gdybyśmy się zastanowili, co tu jest opisane, tu jest tak naprawdę, albo inaczej zapytam, czy ktoś z nas w pełni te wszystkie cechy posiada? Czy ktoś to może się zgłosić, to w pełni posiada? Ja nie mogę. Przepraszam, nie mogę. A czy ktoś mógłby się w historii ludzkości zgłosić, kto posiada w pełni te wszystkie cechy? Jezus Chrystus. Drodzy, Tu mamy, wiecie co opisane? Charakter Jezusa. To jest charakter Jezusa opisany w tych wersetach. I dlatego powiem tak. Drugi dowód, że Duch Święty jest w tobie, to jest pragnienie, głód, by być podobnym do Jezusa. Pierwszy, by poznać Jezusa, a drugi, by być podobny, by być takim jak Jezus. Duch Święty sprawia w tobie pragnienie, ty chcesz być jak Jezus. Ty widzisz Jego charakter, poznajesz Go i mówisz, ja chcę być taki jak Jezus. Ja chcę być do Niego podobny. To jest to pragnienie, które pojawia się w naszym sercu. Wiecie, to nie jest coś naturalnego. Gdybyśmy porozmawiali z ludźmi, którzy nie są chrześcijanami, to w żadnym z nich nie ma takiego pragnienia, by być takim jak Jezus. Jest pragnienie, by może dużo zarobić. Jest pragnienie, by jak najlepiej dla siebie coś tam zrobić, prawda? Zobaczcie, że my z natury jako ludzie jesteśmy nakierowani na samych siebie. My jesteśmy egoistami z natury. Z tej naszej, taka grzeszna natura w nas, która jest egoistyczna, samolubna, skoncentrowana na sobie samym. Tak to jest. I tego my nie jesteśmy w stanie zmienić nawet, co najgorsze, sami. Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Dopiero kiedy narodzimy się na nowo z Ducha Świętego, dopiero, wiecie co Bóg robi tak naprawdę? Wyzwala nas od nas samych. On wyzwala nas od nas samych, z tego rządów naszego egoizmu. My jesteśmy uwolnieni. Nagle rządy przejmuje ktoś inny, przejmuje Jezus Chrystus. Już nie nasze ego, nie nasze ja, nie nasz mój egoizm, ale Jezus Chrystus przejmuje panowanie w moim życiu. Tak naprawdę od nas siebie, ode mnie samego nic, nikt nie potrafi mnie uwolnić, oprócz właśnie Jezusa Chrystusa i mocy Ducha Świętego, który mnie przemienia. I dlatego, drodzy, to, jeśli masz pragnienie, by być takim jak Jezus, to jest dowód, że Duch Święty w tobie jest, w tobie działa. Bo to On sprawia, bo On, że tak powiem, popycha się do tego, bo On sprawia, że ty zaczynasz chcieć tego pragnąć. To nie jest naturalne pragnienie człowieka. To jest pragnienie wynikające z działania Ducha Świętego w twoim i moim życiu. Bożą ambicją jest, by uczynić nas takimi jak Jezus. Wiecie, Bóg chce, abyśmy my byli tak jak On. Abyśmy na Jego obraz. Wiecie, my zostaliśmy stworzeni na Boży obraz. Na samym początku. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Ale niestety, poprzez upadek, poprzez grzech, ten Boży obraz człowieka został zniszczony. I można powiedzieć, że na początku byliśmy gdzieś tu, Bóg uczynił nas na swój obraz, później nastąpił upadek w grzech i dopiero w Chrystusie z powrotem Bóg odnawia swój obraz nas. To jest działanie Bożego Ducha Świętego, że my stajemy się znowu tacy jak On. W czasie tego życia nigdy nie będzie tak, że będziemy już do końca, wiecie, zupełnie podobni do Jezusa. Na tym świecie to nie nastąpi, dopóki nie spotkamy się z Panem, dopóki nie doświadczymy tego odnowienia, uwielbienia ciała, jak to jest napisane, prawda? Kiedy spotkamy się z Nimi, wtedy dopiero poznamy tak, jak jesteśmy poznani. Nie? Wtedy dopiero, kiedy spotkamy się z Panem, wtedy dopiero nastąpi prawdziwe, że tak powiem, wypełnienie tego zbawienia. My już mamy zbawienie, ale ono się jeszcze nie dopełniło. To znaczy, nasze ciała wciąż podlegają. Jesteśmy wciąż w grzesznych ciałach, w tych upadłych ciałach. Jesteśmy wciąż, mamy grzeszną naturę. I dopiero kiedy spotkamy się z Panem, dopiero w pełni skutki zbawienia doświadczymy. Wolność również w sferze cielesnej, gdzie nie będzie już tych wszystkich problemów. Pastor Tadeusz będzie biegał, grał w piłkę, będzie się cieszył, bo nie będzie miał żadnych problemów z kręgosłupem. Drodzy, tak będzie wtedy. Bóg sprawi, że będziemy mieli zupełnie nowe ciała. Będzie coś niezwykłego. Ale dopóki na tej ziemi jesteśmy, jeszcze w pełni tych wszystkich skutków zbawienia nie doświadczyliśmy. Nie? I to warto wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że, drodzy, my na tym świecie jesteśmy tymi, którzy są pielgrzymami. To nie jest nasz dom. My czekamy ciągle na ten dom. My zdążamy do tego domu. On jest tam kiedyś w niebie. Słyszałem, że na jednym moście gdzieś w Indiach znaleziono taki napis: życie jest mostem, przejdź przez nie i nie buduj sobie domu. My mamy przejść przez to życie, mając świadomość, że nasz prawdziwy dom jest tam. Jeśli ktoś wszystkie swoje nadzieje wiąże tylko i tu i teraz, to się myli, to błądzi. To nie jest właściwe nastawienie. Dlatego, drodzy, mamy taką świadomość, że na tym świecie nigdy do końca nie będziemy tacy, ale mamy jednocześnie pragnienie, by być podobnym do Jezusa. I to pragnienie ma nas cały czas prowadzić i ma nas zmieniać. My mamy przez Ducha Świętego być zmieniani cały czas na Jego obraz, coraz bardziej. A więc myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy się rozwijać. Nie powinniśmy stać w miejscu. Nie? Wiecie, czasami jest tak, że my jako chrześcijanie, kiedy ktoś nas zapyta o życie duchowe, to wspominamy, a wiesz, ja 20 lat temu się nawróciłem, oj, to był taki szczególny moment. A kiedy zapytamy, ale co dzisiaj, w jaki sposób dzisiaj żyjesz z Chrystusem, w jaki sposób dzisiaj Bóg działa w swoim życiu, no to ciężko coś tam, nie? Drodzy, my nie mamy się zatrzymać w momencie naszego nawrócenia. To nie jest koniec naszego życia duchowego, to jest początek. To jest początek nowej drogi, to jest nowe narodzenie. Stajemy się niemowlakami duchowymi, mamy wzrastać, rozwijać się, karmić się po to, żeby dojść do pełni. Całe życie jest naszą taką drogą, w której, można powiedzieć, jesteśmy w szkole Chrystusa. Po to, by być cały czas bardziej podobnymi do Niego. Kiedy czytaliśmy tutaj ten piąty rozdział listu do Galacjan, zauważmy, że tu jest napisane, że owocem Ducha są te wszystkie rzeczy, które wymieniamy. Zobaczcie, tu nie jest powiedziane, że to są kwiatki Ducha. No, kwiatki też są fajne, nie? Lubimy kwiatki, o, mamy tutaj wszędzie, gdzie jest Boże, też kwiatki, prawda? Kwiatki są przyjemne, miłe, fajne, ale tu jest napisane, że to jest owoc Ducha, a nie kwiatki. Wiecie, to jest, myślę, też istotna sprawa. Jest różnica między owocem a kwiatkami. Owoc jest do jedzenia, tym można się napełnić, nasycić, nakarmić. A kwiatkami? No, prawda, można komuś piąć, będzie ładnie wyglądał, nie? Będzie przyjemnie, ozdobnie, ale tym się nie nakarmisz. Potrzebujesz owocu, nie? To jest różnica pomiędzy owocem a kwiatkami. Wiecie, to nie chodzi o to, żebyśmy my mieli, tak troszkę sparafrazuję teraz, żebyśmy mieli kwiatki Ducha w sobie. Wiecie, to nie chodzi o to, że my mamy pięknie, ładnie wyglądać, nie? Wiecie, przychodzić na nabożeństwo z Biblią dużą pod pachą, żeby było widać, że duża, nie? Wiecie, unosić się 30 cm nad ziemią z taką pobożną miną na twarzy i udawać, że wszystko jest w porządku. To nie o to chodzi, że mamy wyglądać ładnie, drodzy. Mamy być od środka przemienieni. To ma być owoc Ducha, który widać w naszym życiu, postępowaniu, a nie tylko zewnętrzne pewne zmiany. Bo nieraz można, wiecie, się pomylić i skupić się na tym, co zewnętrzne. Och, trzeba tak wyglądać, albo trzeba taką Biblię, czy taką, albo w taki sposób się zachowywać. Tego wszystkiego można się nauczyć. Ale to może ładnie wygląda, są takie kwiatki Ducha, tak to nazwę, ale chodzi o owoc Ducha. Prawdziwy owoc Ducha w twoim, moim życiu. Charakter Jezusa, który w nas widać. Kiedyś słyszałem, pewien młody chłopczyk był na ewangelizacji i słuchał kaznodziei z uwagą i kaznodzieja mówił, że trzeba przyjąć Jezusa do swojego życia. I ten chłopczyk tak się przejął i kiedy skończyło się nabożeństwo, to ten chłopczyk podszedł do tego kaznodziei i mówi, przepraszam, ja chciałem zapytać, ale jak ja mam przyjąć Jezusa do swojego życia? No bo ja jestem taki mały, a Jezus jest taki duży. Jak go przyjmę, to on będzie ze mnie wystawał. Drodzy, ten chłopczyk trafił w sedno. O to chodzi, żeby Jezus z nas wystawał. Drodzy, chodzi o to, żeby Jezusa było przez nas widać. Przez moje i twoje życie. O to właśnie chodzi. O ten charakter Jezusa ukształtowany w nas. To ma być widać przez nas, przez nasze życie. Drodzy, jak ja bym chciał, gdyby ktoś powiedział, no ten Jarek to jest z roku na rok coraz bardziej podobny do Jezusa. Drodzy, chyba nie byłoby lepszego komplementu dla mnie, coś takiego usłyszeć, że jestem podobny do Jezusa coraz bardziej. Drodzy, to jest wyzwanie, żeby taki charakter Jezusa był w nas ukształtowany. Duch Święty daje nam pragnienie, aby być takimi jak Chrystus. A więc być jak Jezus to nie znaczy tylko pięknie wyglądać, to nie znaczy sprawiać miłe, ładne wrażenie, to nie znaczy tylko zachowywać się w określony sposób, ale to znaczy przejawiać charakter Jezusa. Drodzy, jeśli chrześcijanie są samolubni, skoncentrowani na sobie, jeśli troszczą się tylko o samych siebie, o swoje własne życie duchowe, czy tak naprawdę odzwierciedlają charakter Chrystusa? Wiecie, kiedy patrzę na Jezusa, to widzę na przykład obraz, kiedy Jezus przy studni w Samarii spotkał pewną kobietę. Jego uczniowie poszli zatroszczyć się o jedzenie, ale on został tam w samo południe, w spiekocie największej dnia, dlatego że wiedział, że tam za chwilę przyjdzie kobieta z pragnącą duszą, z pragnącym sercem. I on chciał się z nią spotkać, i on chciał z nią porozmawiać. I kiedy uczniowie później przyszli, to Jezus powiedział do nich: ja mam coś do jedzenia, o czym wy nie wiecie. I oni pytali: jak to? Ktoś mu dał coś do jedzenia? A on powiedział: moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał. Dla niego to było jak pokarm. On, wiecie, kiedy mógł spełniać wolę Ojca, to nie było, to jedzenie się nie liczyło, nic się nie liczyło dla niego. Spełniać wolę Ojca, zrobić to, do czego Ojciec mnie powołał. To pragnienie, które miał. Drodzy, my jako chrześcijanie jesteśmy powołani, żeby być jak Jezus. Nie być jak ktoś inny. Żaden człowiek nie może być naszym wzorem. Naszym wzorem może być tylko Pan Jezus. Powiem wam, kiedy byłem młodym chrześcijaninem, na samym początku mojego nawrócenia, miałem takiego brata, który był dla mnie: wow, to był brat. Co myślę, taki być jak ten brat, nie? To jest wzór chrześcijańskich cnót. Wiecie, to trwało do momentu, kiedy zauważyłem pierwszą rysę. Zauważyłem, że no, w jakiejś dziedzinie ten brat wcale nie jest taki doskonały, jak ja myślałem. I nagle w moim życiu nastąpił krach, co teraz? Ale bardzo szybko znalazłem innego brata. Ten był dopiero super, nie? Sobie pomyślałem: o, to jest ten, nie? I znowu, do momentu, kiedy zauważyłem, że w jego życiu też nie wszystko jest takie doskonałe. I wtedy zrozumiałem bardzo ważną lekcję, drodzy, że ja nie mogę uczynić sobie z człowieka wzoru. Moim wzorem musi być Pan Jezus. W tej chwili mam wielu braci, którzy są dla mnie przykładem. Jeden jest w tej dziedzinie, drugi w innej dziedzinie, trzeci w jeszcze innej. I od każdego z nich dużo się uczę. Ale nie ma jednego człowieka, który byłby dla mnie głównym wzorem. Głównym wzorem jest Pan Jezus. I na tyle, na ile inni bracia odzwierciedlają charakter Jezusa w tej dziedzinie, są dla mnie wzorem i przykładem. Ale głównym wzorem, przykładem jest Jezus Chrystus. Wiecie, na człowieku zawsze można się zawieść. Nie ma ludzi doskonałych. Każdy z nas ma swoje wady, słabości, upadki. Najwspanialszy brat może się okazać, że ma jakieś słabości w swoim życiu. Ale Jezus Chrystus, On jest najlepszym wzorem, najlepszym przykładem dla nas. Na Nim można się wzorować we wszystkich dziedzinach mojego życia. W każdym dzień mogę zapytać: a co zrobiłby Jezus? Jak zachowałby się Jezus, kiedy stoisz przed trudną sytuacją, nie wiesz, co zrobić? Co zrobiłby Jezus w tej sytuacji? To jest dobre pytanie. A więc, drodzy, mówiliśmy już o dwóch takich dowodach, że Duch Święty jest w nas obecny. Po pierwsze, pragnienie, by lepiej poznać Jezusa. Po drugie, pragnienie, by być podobnym do Jezusa, by być jak Jezus. Nie? Czyli ten charakter Jezusa w nas. I teraz chciałbym przejść do tej trzeciej rzeczy. Ewangelii Jana również, 7 rozdział. Ewangelii Jana, 7 rozdział. I od 37 do 39 wersetu. Ewangelii Jana 7, od 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Drodzy, tu Jezus mówi: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I co się wtedy stanie? Nie tylko, że on zostanie zaspokojony, ale co więcej, rzeki wody żywej wyleją się z niego, tak? Z niego się jeszcze wyleją. Dlatego nazwę to tak. Ten trzeci dowód, że Duch Święty jest w tobie, to jest głód, by służyć Chrystusowi. Pierwszy był, by lepiej poznać Jezusa. Drugi, by być podobnym do Jezusa. A trzeci, by służyć Jezusowi. By służyć Jemu. Dla Niego. Te rzeki wody żywej, którym On nas napełnia, wiecie, to nie może zostać tak po prostu gdzieś tam w nas. To musi się wylać. Kiedy Duch Święty nas napełnia, to sprawi, że nie możemy tego dla siebie zatrzymać. Ale musimy coś z tym zrobić. Musimy pójść dalej. Musimy to przekazać dalej innym. To się pojawia też pragnienie. Wiecie, chrześcijanin to nie może być kimś, kto zatrzymuje tylko dla siebie. Nie może być samolubny. O, ja jestem zbawiony, chwała Bogu, no to już super. I teraz będę sam dla siebie żył i będzie fajnie. No nie. Kiedy naprawdę Duch Święty dotyka mojego życia, kiedy Jezus Chrystus staje się najważniejszy dla mnie, ja chcę o tym innym powiedzieć. Zastanawiam się, w jaki sposób przekazać to moim bliskim. Pamiętam, kiedy ja się nawróciłem i poszedłem do moich rodziców trochę z duszą na ramieniu, żeby powiedzieć im o tym wszystkim, to się trochę obawiałem, co będzie. Wziąłem Biblię ze sobą i opowiedziałem moje świadectwo i potwierdzałem to wersami biblijnymi. No i pamiętam, moja mama powiedziała tak do taty: no widzisz, pozwoliłeś mu tam chodzić, teraz zobacz, nie? Teraz zobacz. A tata: no dobra, ale dlaczego jeszcze? No, tata chciał argumentów takich konkretnych, mężczyzna, żeby przekonać go. No, opowiedziałem wszystko dokładnie, co ten. No, widziałem, że tata był trochę pod wrażeniem. Powiedział: a, wiesz sobie, co chcesz. Na tym się sprawa na jakiś czas zakończyła, ale za jakiś czas mama podeszła do mnie, mówi: Jarek, zastanawialiśmy się z tatą, prawdopodobnie byś musiał opuścić nasz dom. Ja mówię: mamo, ja jestem gotowy dla Jezusa odejść. I wtedy tata to usłyszał, mówi: dobra, nie musisz odchodzić, możesz zostać, spokojnie. Wtedy byłem w technikum, jeszcze w szkole, nie miałem gdzie odejść tak naprawdę. Ale wiedzieli, że pójdę do lasu, będę na drzewie mieszkał, bo byłem szalony i wiedzieli, że to zrobię. No więc, drodzy, kiedy rzeczywiście Duch Święty dotyka człowieka, to chcemy o tym powiedzieć innym. Czasami jest to trudne, bo czasami wiąże się z jakimś kosztem, który trzeba ponieść. Ale, drodzy, jeśli Jezus jest w moim życiu, to ja chcę żyć z Nim. To jest ważniejsze niż inne rzeczy. To jest coś, co dla mnie jest najważniejsze. I dlatego głód, by służyć Chrystusowi, jest czymś, co jest również znakiem, przejawem działania Ducha Świętego w Tobie i we mnie. Drodzy, taki przykład. W Izraelu są dwa główne akweny wodne. Jedno to jest Morze Martwe, słyszeliście na pewno o nim. Tam zasolenie jest tak duże, że tam żadne ryby nie żyją. Tam jest naprawdę, tam nie ma warunków do życia. Dlatego to morze nazywa się Martwe, bo tam nic nie żyje. I jest drugi akwen, Jezioro Galilejskie, czy też Genezaret, jak to nazywają. I tam mnóstwo ryb, tam do dzisiaj łowi się ryby, tam Piotr łowił ryby, prawda? Jak czytamy, Jan i inni. I tam do dzisiaj są połowy ryb. To jezioro żyje, pełno ryb jest, dużo życia w tym jest. Czym się różnią te dwa akweny? Różnią się czymś bardzo istotnym. Morze Martwe ma, słuchajcie, dopływ, ale nie ma odpływu. Nie ma odpływu. Jest martwe. Jezioro Galilejskie ma dopływ i ma odpływ. Z jednej strony wpływa woda, rzeka, z drugiej wypływa. Tam jest odpływ i dopływ. I to jezioro jest żywe. Drodzy, jeśli potraktujmy to jako przykład. Jeśli w moim i Twoim życiu jest dopływ, karmisz się Bożym Słowem, Bóg napełnia Cię, korzystasz ze społeczności, ale nie ma tego odpływu, no to nie jest najlepiej. To nie jest najlepiej. Drodzy, my potrzebujemy, żeby ten odpływ był również. My potrzebujemy coś z tym zrobić. Te rzeki wody żywej muszą się wylać z nas również. Bo jeśli napełnia nas Duch Święty, to jest, słuchajcie, taki Duch, który napełnia nas w obfitości. Pan Jezus powiedział, że przyszedł, aby jego owce miały życie i to życie w obfitości. Nie takie, wiecie, no byle jak, jakoś tam, tak troszeczkę gdzieś tam ten Duch. Drodzy, Duch Święty napełnia nas, uzdalnia do tego, żebyśmy żyli dla Niego, tak jak On chce. Te rzeki wody żywej mogą się wylać z każdego z nas. Bo to jest Boży Duch, Duch Święty. To nie jest jakiś tam duszek. To jest Duch Boży, Duch Święty. Amen. Trzecia osoba Boga Wszechmogącego, tak jak wierzymy. Drodzy, to jest potężny ktoś. jeśli wypełnia twoje życie, to może uzdolnić cię do rzeczy, które wydają się niemożliwe. Ten głód jest takim głodem, który, tak jak wspomniałem, ciągle będzie w nas. To jest właściwe, to jest dobre. Wiecie, jest taki głód, który można zaspokoić, ale ten głód akurat nigdy nie powinien być zaspokojony. Wiecie, dla mnie najgorszą rzeczą jest, kiedy rozmawiam z ludźmi nieraz i ktoś mi mówi, no wie pan, ja już wszystko wiem. Więc myślę, wow, albo ten ktoś jest Bogiem, albo jest strasznie zadufany w sobie, albo ma problem jakiś ze swoim egoizmem. Drodzy, jeśli my wszystko wiemy, jeśli my tracimy zdolność, żeby się uczyć, to jest straszny nasz stan. Moim zdaniem człowiek wierzący to jest ktoś, kto ciągle się uczy. Ciągle jest w szkole Jezusa, ciągle jest gotów od Niego przyjmować, uczyć się, tak żeby być skorygowanym, tak żeby być napomnianym, tak żeby być zachęconym, pocieszonym. Tak działa Bóg. Jeśli my tracimy zdolność do nauki, do tego, żeby coś przyjmować, to jest bardzo źle. Drodzy, mówiliśmy o tych dowodach, że Duch Święty jest w nas, ale teraz chciałbym jeszcze powiedzieć trochę o tym, w jaki sposób praktycznie to można rozpoznać. Jest taki werset w liście do Efezjan, w 5 rozdziale i 18 wersecie, który też na ten temat nam coś mówi i go może przeczytam. Efezjan 5, 18 i tam jest napisane tak. I nie opijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. I dalej, rozmawiając sobą przez psalmy, hymny i pieśni ducha, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy, w tym 18 wersecie jest napisane, żeby nie upijać się winem, ale być pełnym ducha. Można powiedzieć, apostoł Paweł mówi tak. Z jednej strony jest ktoś, kto jest pod wpływem wina, a z drugiej strony ktoś pod wpływem Ducha Świętego. Ciekawe, że zestawił te dwie rzeczy jako kontrast. I w związku z tym mam do was pytanie. Po czym poznajemy, że ktoś jest pijany? Po jakich cechach rozpoznajemy, że ktoś jest pijany? Jakiś pomysł macie? Jak można rozpoznać?
Zatacza się.
Czyli to jak chodzi, nie? To po pierwsze. Dobra, coś jeszcze?
Odważny jest w gadce.
Odważny w gadce, czyli po tym jak mówi, nie? Po tym co mówi, jak mówi. Czyli chodzenie, mowa, dobra. Coś jeszcze?
Wesoły
jest. Dobra, okej.
Albo agresywny.
Zapach. Dziękuję. Zgadza się. Zatrzymajmy się na tych trzech rzeczach. Jak chodzi? Jak mówi, jak pachnie. Nie? Po tych na pewno poznamy, że ktoś jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, tak? A teraz mam takie pytanie. Jak rozpoznać kogoś tak w praktyczny sposób, w kim mieszka Duch Święty?
Spokojny.
Proponuję trzy rzeczy. Jak chodzi, jak mówi, jak pachnie. I zaraz to wyjaśnię. Jak chodzi? Ewangelia Jana 12:35. Pan Jezus mówi tak. Na to rzekł im Jezus. Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Będę czytał kilka wersetów. Nie musicie wszystkie śledzić, ale przeczytam kilka. Efezjan 5:2. I chodźcie w miłości. Jak i Chrystus umiłował was i siebie samego, wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Zobaczcie, mamy chodzić w określony sposób. Jeśli Duch Święty jest w tobie, to można to rozpoznać po tym również, w takim praktycznym wymiarze, jak człowiek chodzi, czyli jak postępuje, inaczej mówiąc. 1 Jana 1:6-7. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, odczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Zobaczmy, chodzimy w światłości. Nie? A więc jeśli ktoś chodzi w światłości, można rozpoznać, to jest to jest rzeczywiście w nim Duch Święty, tak? 2 Koryntian 6:14. Tutaj trochę trudniejszy werset. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Nie? Ale znowu chodzenie, lub też niechodzenie w określony sposób, wskazuje na to, nie? Kim jesteśmy wypełnieni, czy jesteśmy pełni duchem. A więc zobaczcie, to jak chodzimy. Apostoł Paweł pokazuje, nie bądźmy pijani pod wpływem alkoholu, nie chodźmy pod wpływem alkoholu, bo wiemy, jak chodzi człowiek pod wpływem alkoholu, ale bądźmy pod wpływem ducha. Chodźmy pod wpływem ducha. I są konkretne rzeczy, które są pokazane. Chodźcie w światłości, tak? Chodźcie w miłości, tak jak Chrystus. I wiele innych wersetów można znaleźć. A więc postępowanie, inaczej mówiąc chodzenie, to jest tym znakiem. A więc można zapytać, czy chodzisz w Chrystusie? Czy chodzisz w światłości? Czy żyjesz z Jezusem na co dzień? Druga rzecz, jak mówi? To jest wiele wersetów na temat mowy. Kolosan 4,6. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Pan Jezus Mateusza 20,34 mówi, plemiona żmijowe, jak możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. A więc to, czym jest wypełnione moje serce, to wypływa na moje usta. A więc, drodzy, od tego, kto będzie wypełniał moje życie, będzie zależało, jak ja będę mówił. Nie? I jeśli ktoś jest pijany, to my wiemy, nie? Jak on mówi. I od razu widać, aha, już wiadomo, o co chodzi, nie? A ktoś, kto jest pod wpływem ducha, on też będzie mówił inaczej właśnie. Będzie po jego mowie, można będzie rozpoznać, że ten człowiek żyje, mówi inaczej. Ja pamiętam, kiedy się nawróciłem, jedna z pierwszych rzeczy, którą sam zaobserwowałem, która mnie zdziwiła trochę, to było to, że przestałem przeklinać. Wiecie, i to się stało tak, że nawet tego nie zauważyłem. Po paru tygodniach nawrócenia mówię, zaraz, ja ostatnio w ogóle nie przeklinam. Jak to możliwe? Przedtem przeklinałem, a teraz nie przeklinam. Jak to się stało? Sam nie wiedziałem kiedy. Po prostu jakoś tak się stało, że no, moja mowa się zmieniła. Drodzy, jeśli Duch Święty napełnia, to rzeczywiście coś się zmienia w naszym życiu. Oczywiście, drodzy, my upadamy, nikt z nas nie jest doskonały, ale zmienia się coś zasadniczego. Istota w naszym życiu się zmienia. Jesteśmy nakierowani na Chrystusa. I to jest coś, co zupełnie zmienia nasze życie, również naszą mowę. I trzecia rzecz, jak pachnie. 2 Koryntian 2:14. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusa dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. To jest ciekawy werset. Tak sobie myślę, drodzy, jak my pachniemy. Nie pytam tu, jakie dezodoranty używacie. To jest wasza sprawa. Ale czy ludzie z zewnątrz mogą, wiecie, to coś, czego aż trudno zauważyć, czy mogą poznać, że to jest jakaś taka, coś jest takiego, no aż trudno wyczuć co, ale coś jest, co zmienia, nie? Ta wonność Chrystusowa. Ja pamiętam, jako młody wierzący miałem takie przeżycie. Pamiętam, kiedyś jechałem pociągiem. Gdzieś jechałem, nie pamiętam, gdzie jechałem. I miałem tam, siedziałem w pociągu przy oknie, miałem Biblię, tam się otwierałem, czytałem. Ale naprzeciwko mnie siedziała taka para, małżeństwo dużo starsze ode mnie. Wiecie, oni zwracali moją uwagę, bo jakoś tak zachowywali się wobec siebie w taki sposób, że ja tak sobie myślę, kim oni są? I tak mówię sobie, no kim oni są? Tak mnie to bardzo fascynowało. I w końcu ten mężczyzna, widząc, że ja czytam Biblię, zwrócił się do mnie, zaczął mnie pytać, dlaczego się interesuje Biblią. Okazało się, że to jest taki brat, który był starszym w kościele świątkowym. W tym mieście, w którym mieszkałem, ja tego nie wiedziałem. Ale wiecie, ja po zachowaniu jego poznałem, że on jest... Ja po prostu zaczął mnie interesować, kim on jest. Nie? Tak się zachowali, jak rozmawiali. Niby nic szczególnego, ale dla mnie coś jakby wyczuwałem, że coś jest takiego... Wiecie, ja nie chcę, żebyśmy opierali się tylko na emocjach, przeżyciach, uczuciach. Wiem o tym, że to nie jest właściwa droga, ale wierzę w to, że ta wonność Chrystusowa jest w każdym człowieku, który jest pod wpływem Ducha Świętego, w którym Chrystus mieszka. I to Czasami nawet można wyczuć. Czasami to gdzieś widać w taki sposób zupełnie nawet niewerbalny. To jest ten aromat właśnie Chrystusowy. Drodzy, ja chciałbym, żebyśmy my wszyscy mogli ten aromat rozsiewać wokół siebie. Ten aromat Chrystusowy. Żeby być tak przepełnieni Chrystusem, żeby to było widać. Drodzy, ale na końcu powiem taką jeszcze jedną rzecz istotną. W jaki sposób to się zaczyna, w jaki sposób to się może stać. I powiem, to się może stać przez pokutę. Zaczyna się to wszystko od pokuty. Od tego, że Duch Święty przekonuje o grzechu. Że Duch Święty uświadamia nam nas grzech. Uświadamia nam, że my nie żyjemy wcale dla Boga. Żyjemy dla siebie. Uświadamia nam, że my kręcimy się tak naprawdę w kółko wokół siebie, tylko z sobą jesteśmy zainteresowani. Tylko nas interesuje, co tu dla mnie. Wiecie, nieraz nawet ludzie w taki sposób kościoły traktują, co tu dla mnie jest. Jak nic dla mnie, to idę sobie do innego. Nie co ja mogę dać, ale co ja mogę to wziąć. Drodzy, jeśli Duch Święty jest w nas, to On nas, zaczyna się to dzieło Ducha Świętego od pokuty. Od tego, że On nas przyprowadza do krzyża Chrystusa. Przyprowadza do tego, abyśmy my wyznali Mu swoje grzechy. My musimy się na nowo narodzić. Musimy przejść duchowe odrodzenia. To jest początek drogi. A więc, drogi przyjacielu, jeśli tu jesteś, jeśli nie doświadczyłeś jeszcze takiego nowego narodzenia, to potrzebujesz przyjść do Chrystusa. Jeśli Duch Święty przekonuje cię, że nie jest w swoim życiu tak, jak być powinno, że potrzebujesz Boga, potrzebujesz Bożego przebaczenia grzechów, potrzebujesz Jego przemiany w swoim życiu, przyjdź. On powiedział, że On przyjmuje wszystkich, nikogo nie wyrzuci precz. On powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Tylko On może zaspokoić najgłębszą potrzebę twojej duszy. Bo Bóg stworzył cię dla społeczności z sobą. I dopóki tego nie doświadczysz, nie będziesz żył w taki sposób, jak Bóg tego chce. I ciągle będziesz się miotał. I ciągle będziesz niezadowolony i niezaspokojony. Tylko w Chrystusie jest to, czego tak naprawdę potrzebujesz. Tylko On może cię zbawić. Tylko On może zmienić twoje życie, dać ci przebaczenie grzechów, dać ci wieczne życie i sprawić, że zaczniesz zupełnie inaczej żyć. Że Duch Święty wypełni twoje życie. Czy tego pragniesz? Jeśli Duch Święty sprawia w tobie to pragnienie, zachęcam cię, przyjdź do Chrystusa. Poddaj się Jemu. On chce cię przyjąć. On chce zmienić twoje życie. Jego miłość, Jego łaska wystarczy, żeby przebaczyć wszystkie twoje grzechy. Amen.
Amen.